Witam wszystkich, z tej strony Łukasz, podcast Padlock, odcinek 149. Tak naprawdę mamy połowę września, minęły już oczywiście targi Gamescom, ale rozpoczęły się również targi w Japonii, czyli Tokyo Game Show. No na razie nie będę za bardzo o tym mówił, jedynie kilka takich rzeczy właśnie prosto z Tokio, ale tam może sobie to podsumujemy w którymś z kolejnych odcinków, bo te targi na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jeszcze trwają. Co do tego odcinka, to chciałbym dzisiaj opowiedzieć o dwóch grach z serii Wolfenstein, które właśnie niedawno skończyłem, czyli Youngblood i Cyberpilot na PlayStation VR. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze poprzedni odcinek Gamescomowy. Oczywiście były dwa odcinki, tak? Najpierw tam Kolonia Düsseldorf i później Gamescom 2019. Ale po prostu gdzieś mi to umknęło, bo były oczywiście jeszcze na Gamescomie rozdane nagrody. Tak jak zresztą co roku to jest czynione. I teraz sobie przeczytam po prostu kategorie i kto wygrał w danej kategorii, tak? To zaczniemy sobie, kto właśnie, kogo wybrano w Kolonii, jeżeli chodzi o te targi Gamescom, najlepszymi pozycjami i co tam się ogólnie działo, jeżeli chodzi o te nagrody. To nie są jakieś tam prestiżowe, wiadomo, to nie jest jak Game Awards czy Złote Joysticki, ale mimo wszystko, no jakoś tam zawsze te targi wybierają swoich faworytów, tak samo jest na E3, także tak było. Najlepsza gra mobilna, Battle Chaser Night War, czyli to, co mieliśmy oczywiście wcześniej na Nintendo Switch, czy później też na powiedzmy duże konsole PlayStation 4, Xbox One. Bardzo fajny ten od twórców Darksiders, taki RPG, można powiedzieć, z tą taką turową walką. Potem najlepsza gra Nintendo Switch to The Legend of Zelda Link's Awakening. To właśnie co wychodzi 20 września, to już dosłownie za kilka dni. Ja też mam zamówioną tą edycję limitowaną, którą ogólnie było bardzo ciężko kupić, czy to w Anglii, czy w Polsce. Właśnie to jest ta Zelda, wiecie, czyli ta Zelda, która była bodajże 30, tak? 30 lat, czy chyba tak, bo to już tyle czasu minęło na Game Boyu, tak? I to jest tak jakby remake tej Zeldy właśnie na Switcha i bardzo ładnie jest wydana ta edycja limitowana. Czyli to było najlepszą grą na Nintendo Switch. Najlepsza gra PlayStation 4, Dreams. No to taki wybór trochę, no ciężko powiedzieć, no bo to jest dalej, ten Dreams to jest Early Access i wczesny dostęp, tak, no ta gra jakby nie do końca jeszcze, no ale jest jako edytor, tak, no ludzie, którzy to tworzą, lubią, to naprawdę są Dreams zachwyceni. Najlepsza gra Xbox One, Gears 5, no to wiadomo, kolejny duży ekskluzyw ze stajni Microsoftu, znaczy kolejny, no ale no takich można powiedzieć jeden z niewielu, tak, no ale mimo wszystko gra już była dostępna w Game Pass, ja mam ściągnięte, ale jeszcze nie miałem właśnie czasu uruchomić, na pewno będę grał, bo Gearsy 5 są chwalone i zapowiadają się na świetny tytuł. Najlepsza gra PC, Ghost Recon Breakpoint, no to też trzeba chyba się zgodzić, na pewno Ghost Recon Wildlands był super, Breakpoint też się zapowiada dobrze. Najbardziej oryginalna gra, Dreams, po raz kolejny, no to też chyba trzeba się zgodzić, bo to jest taki naprawdę nietypowy projekt. Potem najlepsza gra strategiczna, Desperados 3, no to ciężko jakieś tam tutaj coś, no nie grałem, nie wiem, nie jestem fanem Desperados 3, no ale ogólnie trzeba chyba klimaty takie właśnie westernowe. Najlepszy symulator, Roller Champions, czyli ta nowa gra od Ubisoftu na jeżdżeniu na wrotkach. No to ciężko powiedzieć, no być może, no symulator jeżdżenia na wrotkach, no ciekawe. Najlepszy hardware, Xbox Elite Wireless Controller Series 2, czyli kolejny pad ten do Xboxa One Elite 2 tym razem. No to chyba trzeba się zgodzić na pewno, bo z nowych sprzętów to oczywiście jeszcze było za wcześnie na nowe konsole, a też Nintendo no, pokazało co prawda tego nowego Switcha, no ale myślę, że ten pad naprawdę on jest, pierwszy był rewelacyjny, Ja go osobiście nie miałem jakby na własność, ale kilka razy na nim grałem, także naprawdę jest, to robi różnicę. Najlepsza gra VR, Marvel's Iron Man VR, czyli to jest chyba na PlayStation VR będzie gra z Iron Manem. No była oczywiście dostępna na targach, tylko też nie było czasu, żeby tam zagrać w to. Kolejka była też dosyć spora. Najlepsza gra RPG, Wasteland 3. No to chyba też trzeba się zgodzić na Wasteland, wiadomo, no dwójka nie była może jakaś tam rewelacyjna na konsolach, przede wszystkim z wyglądu i tak dalej, z działania, z optymalizacji, ale ta trójka, no już tam było widać, że zapowiada się lepiej. Najlepsza gra wyścigowa Grid, no to też chyba tak, no był jeszcze Need for Speed, oczywiście ten nowy, tak za dużej konkurencji też w wyścigach nie ma, ale Grid naprawdę wyglądał, naprawdę jak jeżeli chodzi o sam wygląd, z tego co można było zobaczyć, to wyglądał naprawdę jak Gran Turismo Sport, czy jak Forza Horizon 7. Wyglądał naprawdę bardzo dobrze, HDR i tak dalej, no zobaczymy. Najlepsza gra rodzinna, Concrete Genie, czyli ten ekskluzyw na PlayStation 4, który niedługo wychodzi też, o właśnie o malowaniu jakby graffiti, o tym chłopcu, który właśnie maluje po ścianach, tam ożywają te są jego przyjaciółmi i tak dalej, no. No na pewno to jako tak designem fajnie to wyglądało i oczywiście też miasto tak przypominało, jakby to miasto z Infamous Second Son, takie właśnie neony, mokre cegły i tak dalej, takie naprawdę fajnie to wygląda. Najlepsza gra akcji Doom Eternal, no to też na pewno chyba trzeba raczej się zgodzić, no bo tutaj niby to jest FPS, ale tam akcja, muzyka, wiadomo, pamiętamy tego niedawno, pierwszego Dooma i tutaj będzie na pewno jeszcze lepiej. Też oczywiście był Doom Eternal dostępny na halach, na Gamescomie. Najlepsza przygodówka Black Sad Under the Skin. To szczerze powiedziawszy nie wiem za bardzo co to jest, trzeba było sobie zobaczyć. Nie kojarzę jakoś tego tytułu, być może point and click jakiś taki chyba pecetowy bardziej. Black Sad, dwukropek, Under the Skin. No to zaraz sobie zobaczymy. Najbardziej wyczekiwana gra, Borderlands 3. No to chyba tak, mimo wszystko z takich realnych powiedzmy, bo wiadomo, że tam to chyba bardziej chodziło o ten rok, no bo tam nie, trudno, żeby wygrywał już może. No chociaż, no nie wiem, Cyberpunk na przykład, czy Death Stranding, no. Ale tutaj Borderlands, no jest takim naprawdę bardzo duże stanowisko na targach. Możecie sobie też zobaczyć filmik na YouTubie, który zrobiłem, zdjęcie z galerii na naszej stronie, także zobaczcie sobie, jak to wyglądało. No i rzeczywiście, no Borderlands już się ukazały, dokładnie jak to nagrywam, no to 3 dni temu była premiera Borderlands. Ja na razie się trochę wstrzymuję, bo mam za dużo po prostu tytułów pozaczynanych do ogrania. Dwójkę też muszę skończyć jeszcze tak naprawdę i... Także teraz ostatnio było sporo tytułów, także zaraz zresztą o tym powiem, co aktualnie jest grane. Czyli najbardziej wyczekiwana gra Borderlands 3. Gra z najlepszym wsparciem, Monster Hunter World. No to tak, można powiedzieć, bo może chociaż dobrze, że nie Fortnite po raz kolejny, czy Minecraft, bo Monster Hunter co prawda nie moje jakby klimaty, ale ten duży dodatek Iceborne, który teraz się ukazał, naprawdę bardzo duże DLC, bo też na halach gamescomowych bardzo też fajne stanowisko mieli, to naprawdę mają rozmach, trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi, że to jest tylko DLC jakby do Monster Huntera, no ale najlepiej się sprzedał i tak dalej, także no jest oczywiście spoko w tym świecie, powiedzmy, w tej społeczności Monster Huntera. Najlepszy multiplayer Borderlands 3. No to też chyba raczej trzeba się zgodzić. No kooperacja tam na pewno na czterech. To też jest na pewno zawsze to było plusem Borderlandsów. No i ostatnia kategoria, oczywiście najlepsza gra Gamescom 2019 i wygrało Dreams. No to też można powiedzieć zaskoczenie. Gra, która nadal nie wyszła jakby w pełni, nie ma jej w pudełku, jest tylko wersja digital, jest cały czas wczesny dostęp, early access, no ale ci ludzie, którzy tworzą jakieś rzeczy, tak jak było to w przypadku Little Big Planet, to na pewno są po prostu tą grą jakby chyba zachwyceni, tak? Czyli no, jakby tak podsumowując, no to Dreams okazał się, wygrał aż w trzech kategoriach, także no coś w tym musi być, no osobiście jeszcze tego nie sprawdzałem, ale na pewno coś w tym musi być. A co to Game Show, to jeszcze sobie w kolejnym odcinku gdzieś tam może o tym porozmawiamy, jak już będzie jakby tak definitywne zakończenie targów, jakieś tam podsumowanie i tak dalej. Ale chodzi o to, że przede wszystkim tak, Nio 2 beta demo, tak się tak nazywa, to tak jak było w przypadku pierwszej części, będzie dostępna 1 listopada bodajże, teraz nie jestem pewien, albo 1 października, chyba 1... Nie, już chyba 1 października, tak, czyli właśnie tak za jakieś 2 tygodnie ogólnodostępna Nio 2, grywalny kawałek. To tak było z jedynką, to się nazywało niby beta, a tak naprawdę to było przecież demo, tak. A premiera jest chyba w przyszłym roku, tak, Nio 2. No co jeszcze z ciekawszych rzeczy, nowy trailer pokazano Final Fantasy 7 oczywiście. Też można sobie zobaczyć, no zobaczcie sobie na YouTubie, no bo to ciężko opowiadać, ale na pewno graficznie robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Kolejne nowe fragmenty, ujęcia z cutscenek, naprawdę wygląda to rewelacyjnie. I Final Fantasy VII 3 marca oczywiście 2020 roku premiera. Być może będzie jakieś demo na PlayStation Store. No i oczywiście, co jeszcze na Tokyo Game Show? Hideo Kojima i... pojechał, był na Gamescomie w Kolonii, a teraz jest już w Tokio, na Tokyo Game Show oczywiście, i prezentacja Death Stranding, tak, kolejne dwie dostaliśmy prezentacje, tak naprawdę, jedna chyba 49 minut, tak naprawdę to tam trzy rzeczy się pojawiły, bo taki jeden długi gameplay, taki 49-minutowy. Też ten czas jest taki, no nie to, że podejrzany, ale nie wiem czemu akurat na taki czas się wszyscy decydują, tak samo było, czy tam 48 minut, że to jest tak samo było z naszym CD Projektem w przypadku Cyberpunka, tak? Tutaj też taki sam czas. Czyli naprawdę spory gameplay, taki, no widzimy Norman Reedus chodzący po tych Stanach Zjednoczonych chyba, tak? No, otwarte tereny, tak, widzimy. Na początku dosyć taki był, tak nie do końca jestem przekonany do tego menu całego. Jeżeli tam oglądaliście, to tak za bardzo trochę mi to przypomina właśnie Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, gdzie to całe jego menu, pełno takich znaczników, ta taka mapa taka wirtualna, taka w 3D, taka nie do końca to jest dla mnie trochę czytelne. Nie lubiłem tego menu ogólnie, tego interfejsu właśnie w piątce, w Metalu. No tutaj jest tak trochę podobnie, trochę kolorki są zmienione, no to ja wiem, że to taka przyszłość i tak dalej, ale tak trochę te hologramy, trochę tego dla mnie jest za dużo, takich różnych właśnie tych znaczników, to menu takie troszkę dla mnie wydaje się to nieczytelne, no ale zobaczymy. No i później jest dosyć, na początku jest dosyć nudnawo, on tam chodzi, łazi, dostarcza pakunki, możemy, widzimy jak te pakunki u niego na plecach ustawiamy, on się tam przechyla, no to już takie naprawdę jest obciążony konkretnie. My musimy po prostu dostarczyć do pewnych punktów właśnie, to jest chyba tak wygląda, jakby pod ziemią to było, no ciężko powiedzieć. A później widzimy taki już taki świat zniszczony, jakiś taki, najpierw jest kolorowo, ładnie, zielona trawka, później już taki zniszczony, spopielona ziemia i tak dalej, no i tam sam jakaś podjeżdża jakaś grupa samochodem, jest jakaś rodzaj jakiejś walki, jakiegoś strzelania, później przejmujemy ten samochód ich, to takie trochę wygląda takie Mad Maxowe, potem na gameplayu właśnie widać po tej walce już Norman Reedus tam powiedzmy pokonał tych przeciwników, gdzieś tam można przejąć samochód, wsiąść w samochód, jeździć tym samochodem, ich tam powiedzmy rozjeżdżać, przejeżdżać, jakieś takie akcje grube dosyć, walka z tymi pakunkami na plecach, no tak dosyć animacyjnie to spoko wyglądało dosyć, no trzeba, musicie sobie to sami zobaczyć. No i potem jakoś tak jest jakiś taki rodzaj, nie wiem, gorącego źródła, taka pomarańczowa woda, i on jakby odpoczywa, wchodzi tam powiedzmy no, jakby na Golasa, zanurza się w tej wodzie. Tak samo ten jego dzieciak, którego nosi w tym kokonie, pływa sobie jakby i tak ogólnie on tam jakąś śpiewa mu piosenkę i tak dalej. No takie no wiadomo, no, dziwne klimaty. Później dochodzi jeszcze do jakiejś takiej walki właśnie z tym takim stworem, takim lwem powiedzmy, z taką grzywą, taką no ciężko powiedzieć co to jest. No ogólnie gameplay no był dosyć no, na plus raczej, no tylko moim zdaniem tak trochę jest tego jakby za dużo, że ta gra jest już 8 listopada, I naprawdę tych trailerów takich fabularnych, tych takich intrygujących, co były na początku, to dostaliśmy już sporo. Tych gameplay dostaliśmy sporo. Trochę moim zdaniem za dużo. No ja nie wiem, czy ta gra jest aż tak wielka, żeby aż tyle pokazywać, bo naprawdę tych cutscenek, tych rozmów. Później dostajemy na przykład taki filmik na Tokyo Game Show, został pokazany chyba 8-minutowy briefing, czyli odprawa. I tam też jest właśnie Norman Reedus, jakby w gabinecie owalnym prezydenta Stanów Zjednoczonych. Taki jest, rozmawia z gościem Deadman. Później z taką kobietą w czerwonej sukni. Tam jest niby odprawa, właśnie jest jakby tytuł. On jest wyrusza na misję, oni mu tam tłumaczą na hologramach różne rzeczy. To też trwa 8 minut. Później dostaliśmy znowu kolejny jakby drugi gameplay, teraz właśnie chyba 2 dni temu, taki jak on siedzi w celi, znaczy nie w celi, no jakby w tym punkcie, gdzie dostarcza paczki, czy jakby w swojej bazie, no to nie jest cela, tylko być może jego taki pokój. No i po prostu siedzi, takie wydurnianie się, jakieś zakładanie mu czapeczek, okularów, on jakieś miny robi, podchodzi do lustra, robi jakieś takie właśnie, mówię, miny twarzą, jakieś takie, pije jakąś tam kolę, czy jakieś picie, wylewa to na jakby na kamerę, na nas. No takie dosyć, podchodzi do tego dziecka, zaczyna, to dziecko się tam aktualizuje, czy ładuje. Jakiejś takiej ładowarce na ścianie, zaczyna nim tam bujać, gadać do niego. Później wchodzi do takiej kabiny, wysuwa się tam toaleta, drzwi się zamykają. No takie klimaty, no takie było pokazane jakby, ten gameplay chyba miał na celu pokazać pełno możliwości, jeżeli chodzi o takie właśnie robienie. No tak samo jak było w Metal Gear Solid, też u Kojimy różnych takich dodatkowych, czasami niepotrzebnych rzeczy było, jakieś palenie papierosa, różnych takich rzeczy, zakładanie pudełek, no wiadomo, że tam to jakoś miało sens może i tutaj też może tak będzie, no ciężko powiedzieć, zakłada jakieś okulary, później mamy coś takiego jak jakiś taki, można sobie na przykład zmienić kolor ścian w tym pomieszczeniu, czyli to będzie naszą taką bazą, naszym powiedzmy takim domem, możemy sobie tam gdzieś zrobić jakąś dekorację tego pomieszczenia, no naprawdę, no, zmienili tam później ściany na jakieś czerwone, jemu założyli czerwoną czapeczkę, no ciężko powiedzieć, no takie trochę wydurnianie się, no to było takie pokazanie chyba raczej możliwości właśnie silnika i nie to, że to jest tylko taka płytka gra, gdzie będą same cutscenki i quick time eventy, tylko że tam naprawdę jest co robić, tak? Ale on tak naprawdę nie chodził po tym pomieszczeniu jakby postacią, tylko na zasadzie wskazywania i wtedy włącza się taka krótka scenka, gdzie on na przykład wstaje i coś podnosi, albo wstaje i coś robi. To nie było takie, że chodziliśmy samą postacią, sterowaliśmy po tym pomieszczeniu, chociaż może i też będzie można, także... No zobaczymy, no ciężko powiedzieć, gra na pewno intryguje, ja mam zamówioną tą kolekcjonerkę, zobaczymy co z tego wyjdzie, na pewno czekamy, jeżeli chodzi o ten rok, to raczej no, Bartolancy już wyszły, Gearsy już wyszły, jeszcze Call of Duty oczywiście na horyzoncie nowe, Modern Warfare, także mi się wydaje, że 8 listopad na pewno czekamy, no oczywiście jeszcze The Search, 24 września, dwójka, też się zapowiada konkretnie. No ja właśnie wróciłem do jedynki, zacząłem grać w te DLC, które kupiłem, czyli ten taki Dziki Zachód i Walk in the Park. No na pewno jedynka daje radę. Na Game Plus gram, jest naprawdę czasami, momentami bardzo trudno, chociaż moja postać już jest bardzo rozwinięta, ale jest, daje czasami gra popalić. Z takich rzeczy na bieżąco co gram, no właśnie wziąłem ostatnio, dużo też pograłem w Dirt Rally 2.0, czyli to też jakiś odcinek zrobimy o samochodówkach, bo jeszcze V-Rally jest też do omówienia. Wziąłem też, pograłem w Car Mechanic Simulator, czyli ta polska gra, naprawianie samochodów, to też niedługo się pojawi na padlogu. Na bieżąco oczywiście Wreckfest też, bardzo dobry tytuł, ten wyścigi z rozbijaniem się jak w Destruction Derby, Wreckfest, który był od twórców Flatouta, gdzie na pewno fizyka bardzo daje radę. To był tytuł z peceta, ale teraz jest już na konsolach i na pewno daje też radę wersja ta na PlayStation 4. Gram na Pro, widać, że jest dobrze, naprawdę dobrze. To jest tak. I no i oczywiście Pro Evolution Soccer 20, no to też niedawna premiera i Okazało się też demo FIFA 20. Możemy sobie zagrać naprawdę kilkoma zespołami na normalnym stadionie, tak? 11 po 11, ale też oczywiście jeden krótki meczek w trybie Volta, tak? W tym trybie takim fabularnym. Widzimy ziomeczków tam w Amsterdamie, boisko gdzieś tam pod parkingiem na betonie, ogrodzone siatką, graffiti. Komentator właśnie mówi tam po niderlandzku, naprawdę trzech na trzech meczek. No, ten tryb Volta na pewno zapowiada się fajnie, a sama FIFA też również, ten gameplayowo to też, no, może nie podoba mi się tak trochę z tego, co pograłem, jeżeli tam chodzi. Akcja ofensywna jest ok, tylko tak w obronie, moim zdaniem, jest taka jakaś dziwna strefa, nie wiem, albo coś muszę jeszcze pozmieniać, ale tak jakby obrońcy mają taki sztuczny dystans do na przykład do przeciwnika, który ma piłkę, że ja nie mogę mu na przykład podejść, jakby tak powiedzmy agresywnie go zaatakować sam manualnie, tylko ten mój obrońca się tak jakoś dziwnie takie, nie wiem, takie mam wrażenie, może pół metra, metr od tego napastnika tak po prostu krycie takie powiedzmy strefowe, nie ma takiego bezpośredniego jakby ataku, dopiero w późniejszej fazie można jakby zablokować. No tak nie wiem, co tam jest powłączane, muszę jeszcze to demo jeszcze raz obczaić, ale z tego co pamiętam, to jakoś w FIFA 19 nie miałem z tym problemu, a to jest chyba coś pozmieniane. Ale ogólnie FIFA 20, to jeżeli chodzi o demo, to oczywiście na plus. Teraz gram właśnie w PSA 20, 20, eFootball, a jak wyjdzie FIFA, oczywiście za kilka dni, kilkanaście dni, to 27 września chyba, to też zrobimy oczywiście po dłuższym ograniu, oczywiście zrobię odcinek o właśnie o tych nowych piłkach, o piłce nożnej, tak? Czyli o FIFA i o PS-ie. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie sekcje newsowe i tak dalej, to już przejdziemy sobie do gier i zaczniemy od tej gry VR-owej. Wolfenstein Cyberpilot. Gra ukazała się 26 lipca tego roku na PS4 i na PC-ta. Na PS4 wersja również pudełkowa. Też było dosyć spore zaskoczenie. No takie akurat tak zachowali się fair, powiedzmy. Producentem jest oczywiście Machine Games i Arkane Studio, czyli Szwedzi tak naprawdę. A Arkane Studio to są chyba, no wiadomo, kolesie od Arkane Studio to są Francuzi, tak? Ale to jest studio oczywiście najbardziej znane z Dishonored, tak? No i wydawca oczywiście Bethesda. No i tu też należą się jakby, można powiedzieć, na plus jest to, że gra w pudełku za dosyć niską cenę, bo na premierę tutaj w Wielkiej Brytanii niecałe 15 funtów. W Polsce też podejrzewam, że jakieś tam chyba 80 zł to było. No i, a w drugim obiegu to już na pewno po 10 funtów, jakieś 50 zł można tam grę gdzieś tam w sieci CEX czy w innych jakichś rzeczach na Allegro czy gdzieś można dostać. Czyli naprawdę to jest moim zdaniem idealna taka cena, jeżeli chodzi o zawartość, o długość, no bo trzeba sobie powiedzieć, no jest to tytuł VR-owy, no to wymaga od nas posiadania VR-a, nie, gra się nie odpali, nie można w nią grać bez gogli VR. Ja oczywiście grałem na PlayStation VR, na PlayStation 4 Pro. No i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że jest to taka gra, która, no tak naprawdę ile mi to zajęło, no trzeba powiedzieć, że jakieś 3 godziny. Czyli moim zdaniem to jest ok. Właśnie ja lubię takie tytuły, gdzie to jest VR. W VR-ze wiadomo, za długo siedzieć nie można. Ja to wziąłem tak naprawdę na dwa posiedzenia, takie 2 razy po 1,5 godziny, powiedzmy, z jakąś tam przerwą. No i to jest moim zdaniem idealnie właśnie na taką VR-ową rozgrywkę. Właśnie ta cena, ta długość jest akurat, nie chciałbym dłużej, już miałem po prostu dość, zobaczyłem co miałem zobaczyć, skończyłem grę i oczywiście. No i to jest tak naprawdę. Ten Wolfenstein jest cyberpilot, gra akcji oczywiście, i tutaj wcielamy się tak naprawdę w takiego jakby hakera. No i to jest jakby, to się dzieje w tym świecie tego nowego Wolfensteina Youngblood, czyli w tym samym jakby okresie, czy właśnie w tym settingu. Nawet chodzimy po tych samych jakby ulicach, można powiedzieć, właśnie w Paryża, czyli pomagamy paryskiemu ruchu oporu w walce z nazistami i włamujemy się jakby do niemieckich systemów No bo wiadomo, że to jest alternatywna wersja wojny, jest, to są lata 80. już, Niemcy wygrali, powiedzmy, tak, i tutaj włamujemy się, jakby jesteśmy członkiem paryskiego ruchu oporu i włamujemy się do niemieckich systemów, czyli przejmujemy kontrolę nad ich takimi maszynami, robotami, różnymi mechami bojowymi, tak. No i to jest oczywiście gra, to najważniejsze, że ona jest jakby od podstaw opracowana właśnie na hełmy VR-owe, że to nie był jakiś tam tytuł normalny i później go przerobiono, tylko z myślą po prostu od razu jest zrobiona, czyli pewnie jak robili już tego Wolfensteina Youngblood, no to oczywiście ktoś się wpadł na pomysł, że czemu nie, bo tu już mamy prawie gotowe wszystko, miasto i tak dalej, to zróbmy wersję jeszcze VR-ową dodatkowo, tak? Mogli to jakby połączyć razem, ale zdecydowano się, żeby zrobić to jakby osobno i na pewno dobrze im to wyszło. Czyli tak naprawdę zaczynamy jakby właśnie w tej bazie jakby powiedzmy paryskiego ruchu oporu, czyli tak naprawdę siedzimy, jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to jest tak po prostu grana siedząco. Na pewno dwa mowy, padem chyba też tam się gra, da się grać, ale to jest jakby tracimy po prostu więcej z tej imersji. Na pewno dwa mowy jako dwie ręce. Siedzimy klasycznie na fotelu i tak naprawdę takie dużo jest takiego jakby na początku takiego tutoriala też takiego, ale to jest jakoś tak zrobione w miarę okej, nie męczy powiedzmy, że właśnie siedzimy, mamy jakieś tam przełączniki, musimy pociągnąć jakąś dźwignię, coś sobie na przykład zjeżdża nam. Siedzimy na takim jakby na fotelu, który jest na takiej rurze i po prostu poruszamy się między piętrami, że tutaj na przykład mamy pomieszczenie, gdzie coś tam tworzymy, taki crafting, na przykład mamy taką jakby broń, musimy połączyć takie trzy elementy, dostawić to wszystko tak naturalnie właśnie rękoma, mówami robimy. Później wjeżdżamy na górę i tam mamy taką jakby salę na przykład z takim naszym jakby biurkiem, z takim komputerem, jakieś takie rzeczy, gdzie zjeżdża nam na przykład mech. On jest jakby tak podwieszony właśnie na takich wyciągniku, na takim jakby dźwigu. No i takim joystickiem po prostu też move'em fajnie to się rusza. Musimy sobie go na przykład tak przysunąć jakby. To tak dźwigiem byśmy operowali, powiedzmy, przysunąć sobie do siebie, później obniżyć i na przykład go obrócić i on ma jakiś tam, powiedzmy, jest jakiś, ma tam chip sobie. Musimy na przykład wziąć łom, który leży obok, otworzyć sobie taką metalową pokrywę, wyjąć ten chip. To wszystko tak fajnie manualnie, tak jakbyśmy dwa mowy, to są nasze ręce, dłonie. Wsadzić do takiego komputera, tam go jakoś przeszyfrować, wyjąć albo wymienić na nowy. Później na przykład są takie, gdzieś tam zgasło światło, to jakiś tam bezpiecznik musimy wymienić. To i to jest wszystko jakby w tej bazie, na tym fotelu, w tym biurze, tak? Później właśnie jest po wymianie chipa, ten mech jest gotowy do użycia. No to jest takie po prostu interaktywne, taka coś jak w Batmanie było takie przygotowanie jakby, czy coś takiego, że w Batmanie VR właśnie, Arkham VR, że nie jest od razu to na tym... Właśnie robione na jakby na szybko na akcję, tylko też w takim jakby właśnie fotelu robimy sobie takie przygotowanie. No okej, okay, no i tak mówiłem, no przejmujemy właśnie kontrolę nad tymi różnymi maszynami, czyli tak naprawdę z tej głównej bazy już później jakby mamy takie wirtualne szkolenie i zjeżdżamy jakby. Tak naprawdę cały czas siedzimy w tym fotelu i to jest jakby my tak naprawdę to właśnie to cyberpilot, czyli tak naprawdę my jakby fizycznie nie siedzimy w tej konkretnej maszynie, tylko jakby właśnie ją hakujemy. Mech, który na przykład stoi kroczący jakiś taki ten Panzerhound na przykład ziejący ogniem, takim miotaczem ognia, ten taki wielki metalowy pies, co znamy ze wcześniejszych Wolfensteinów. No i na przykład on stoi na takiej paryskiej ulicy gdzieś w zaułku i on jest po prostu sam w sobie jakby, można powiedzieć, on nie jest obsługiwany przez człowieka, przez pilota, tylko to jest maszyna, tak? I my po prostu z tego właśnie fotela gdzieś tam właśnie w paryskiej, w bazie tego ruchu oporu po prostu hakujemy tą maszynę i tak naprawdę jakby wirtualnie ją prowadzimy, jakbyśmy ją zdalnie sterowali po prostu. No i to jest tak zrobione właśnie, że my fizycznie jakby nie chodzimy po ulicy, nie wsiadamy do tych mechów, do tych maszyn, tylko właśnie z poziomu tego fotela wirtualnie jakby przejmujemy, hakując kontrolę właśnie nad tymi maszynami. No i z jednej strony właśnie jest to właśnie taki wielki, kroczący, metalowy jakby pies, ziejący ogniem, No i po prostu walka na ulicach, wyskakują Niemcy, tak, strzelamy, dziejemy tym ogniem, palimy ich tam, jakieś samochody wybuchają, wraki samochodów, są jakieś większe opancerzenie przeciwnicy. To są tacy standardowi, powiedzmy, przeciwnicy, jak w Wolfensteinach, oczywiście wcześniejszych. Czyli to jest taki jeden rodzaj misji, gdzie chodzimy właśnie tym mechem. Normalna taka na ulicy walka. Później drugą jakby rzeczą jest właśnie przejmujemy kontrolę nad dronem jakimś takim nazistowskim, tak? No i tym dronem już się ciekawie robi, bo to jest właśnie bardziej takie na skradanie. Dron ma coś takiego, że porażamy jakby żołnierzy przeciwników prądem, albo też z drugiej strony mamy taką łapkę do hakowania właśnie komputerów, które są gdzieś tam w tych niemieckich bazach. I to już jest bardziej gdzieś tam właśnie tak zrobione, że bardziej już nie na dworzu, jakby, tylko właśnie w pomieszczeniach. Jakieś systemy wentylacyjne, jakieś pomieszczenia, gdzieś musimy dolecieć tym dronem do biurka, podłączyć się do komputera, schakować jakieś drzwi, gdzieś właśnie bardziej tak z przyczajki, gdzieś jakichś właśnie Niemców tam podejść od tyłu, porazić prądem. No bo to w walce takiej bezpośredniej to raczej nie mamy szans, bo tam dostajemy 2-3 strzały z pistoletu i jest koniec, tak? I się jakby rozłączamy. Ale to jest dosyć ciekawe, to sterowanie tym dronem jest naprawdę fajne, takie trochę przyczajki, trochę jakiegoś takiego pomysłu, trochę czajenia się, różne takie motywy, jakieś takie kanały, gdzieś możemy jakieś takie odnajdywać alternatywne drogi czy coś takiego, tak? A później jest jeszcze taki rodzaj takiego dużego, takiego chodzącego właśnie jakby mecha. Gdzie już mamy takie jakby z jednej ręki mamy rakiety, a z drugiej strony, z drugiej, z prawej ręki mamy karabin maszynowy. No to już jest wtedy jaka konkretna, to już tam i też bossowie się pojawiają, gdzie musimy właśnie, tam nie ma tego za dużo, ale ogólnie jest po prostu wtedy już jest akcja konkretna. No nie ma jakiegoś takiego też, jak chodzimy po tych ulicach, to nie ma takiego, to miasto już jest takie zniszczone, nie ma, że tam gdzieś przywalimy w murek z rakiety i tam się posypie gruz, to jest raczej takie wszystko, ale sama walka, sami przeciwnicy, to też wybuchy, jakieś wzywają posiłki, zlatują takie kapsuły na przykład, no czasami musimy też jakieś tam punkty rozwalić, na przykład jakiś nadajnik, jakieś takie rzeczy. No i też musimy uważać, bo to nie jest takie, że pójdziemy sobie na Jana i tam po prostu wszystkich siekamy jak idzie, tylko czasami te walki dosyć były takie wymagające, no, że tych przeciwników było dosyć sporo na naszej drodze, także wydaje mi się, że dosyć było tak czasami momentami trudnawo, tak? Ale ogólnie okej. No i pomiędzy tymi misjami, tam wiadomo, gdzieś tam dochodzimy do jakiegoś miejsca, coś tam rozwalamy i misja zakończona, cofamy się, jakby symulacja się kończy, wracamy na fotel, coś tam musimy znowu wymienić chipa, naprawić. To jest takie bardziej właśnie na siedząco wszystko robione. A jeżeli jesteśmy w mechu, czy tam w dronie, jak sterujemy tym, to jeszcze pod prawym move'em, jeżeli sobie tak do jakby ten nasz kontroler, powiedzmy, do tą naszą prawą rękę przystawimy do stacji dokującej, to mamy takie malutkie takie drony się pojawiają i one nam, to jest taki system leczenia, naprawiają nam na naszą maszynę, tak? Bo dostajemy obrażenia, to lepiej czasami gdzieś tam odpuścić, się schować i po prostu uleczyć się tak jakby. Nie zbieramy żadnych komponentów, żadnych apteczek, coś takiego, tylko po prostu sami musimy decydować, mamy takie światełka na kokpicie i wtedy, żeby się uleczyć, tak? To też trzeba o tym pamiętać, bo czasami się można zapędzić i wtedy ten. Także no, podsumowując, tu nie ma za bardzo się na czym rozwodzić. No, gra na Metacritic dostała 51, co prawda, tylko na wersji na PS4. Może trochę za nisko, ale ogólnie jak dla mnie takie właśnie, mówię, czasowo, cenowo, to był taki właśnie raczej tytuł właśnie taki idealny, żeby sobie tak właśnie w VR-ze trochę postrzelać w tych klimatach właśnie Wolfensteina. Mamy też polską wersję językową. Co prawda mówione jest wszystko tam po francusku, po angielsku, ale napisy są polskie. Tam przy tym biurku jeszcze jak progres zrobimy, zaliczymy jakąś misję, czy gdzieś tam byliśmy, to pojawiają się takie zabawki, czyli pojawia się ten metalowy pies, jakaś tam figurka właśnie żołnierza z Wolfensteina, możemy to sobie popodnosić, pooglądać. Naprawdę, jeżeli chodzi o taką oprawę graficzną, o szczegółowość obiektów i tak dalej, nawet o rozdzielczość, to jest nieźle. To nie męczy, nie ma takiego odruchu wymiotnego. I mówię, no i tym przede wszystkim ten czas jest taki właśnie idealnie dopasowany, że to ani nie jest właśnie za długie, ani za krótkie, jest takie w sam raz proporcjonalność po prostu czasu do rozgrywki, do ceny, do tego, ile tam jesteśmy. Trochę może w tym hangarze, w tym takim, ten początek, że tak trochę za dużo tej gadki jest, ta fabularna taka otoczka. No to jest takie trochę może czasami przeciągnięte, że na przykład tam w tej naszej bazie po prostu, no ale to jest tak zrobione, żeby po prostu. No i gramy na siedząco, to też jest plus na pewno. I to jest idealnie, właśnie czujemy się, jakbyśmy mieli właśnie w tym VR-ze jakiś hełm na głowie i sobie po prostu strzelamy wirtualnie, tak? Czyli całkiem okej. Okay. Dobra, i teraz przejdziemy już do drugiego tytułu. Kolejny Wolfenstein, Young Blood tym razem. Gra ukazała się też 26 lipca na wszystkie platformy, praktycznie na PS4, na Xboxa, na PC-ta i nawet na Switcha ma się ukazać wersja, albo już się ukazała, chyba już nawet, tak. Także to też jest na pewno na plus. Oczywiście to samo studio Machine Games i Arkane Studio, wydawcą jest Bethesda. No i tutaj co? No i tutaj to jest taki, tak naprawdę mieliśmy wcześniej oczywiście te główne, powiedzmy, nowożytne Wolfensteiny, no to New Order i New Colossus. To były takie dwie pełnoprawne części. No już po tym New Colossus to tak ludzie trochę zaczęli, można powiedzieć, trochę tam narzekać, że tak naprawdę to trochę to samo. New Order był takim oczywiście powiewem świeżości. Później był ten dodatek jeszcze taki fizyczny, dosyć spory, dosyć duże DLC, takie standalone Old Blood, a teraz mamy Young Blood. No to takie, tutaj może specjalnie taki tytuł został wybrany, ale też jeżeli chodzi właśnie, to ma się odnieść do fabuły, bo tutaj wcielamy się właśnie w córki BJ'a Blaskowicza, czyli nie samym Blaskowiczem już gramy, tylko gramy Sophie i Jessicą, czyli to są córki. Akcja dzieje się oczywiście w XX wieku, w latach 80., czyli wiadomo, no tam w tamtej poprzedniej części New Colossus Ania, czyli tak, dziewczyna, żona Blaskowicza, grana przez Alicję Bachledę-Curuś u nas. Jeżeli chodzi o dubbing, no to była wtedy w ciąży, już widzieliśmy tam w cutscenkach, ona miała już brzuch, już była w ciąży, no i teraz widzimy właśnie dwie córki, jakby ma Blaskowicz, Sophie i Jessica, no i oczywiście znowu tutaj trafiamy do Paryża, opanowanego przez nazistów, lata 80. XX wieku. No i to jest tak naprawdę, można powiedzieć, pierwsza gra, jeżeli chodzi z serii Wolfenstein, gdzie możemy zagrać w kopię razem, przejść grę. No i tu jest coś takiego, że wersja właśnie pudełkowa, ona się nazywa Deluxe Edition. Tak naprawdę nie widziałem normalnej wersji, tylko wszystkie chyba są Deluxe. I w środku mamy tak zwany Buddy Pass, czyli kod pozwalający grać, to jest tak na zasadzie jak było w A Way Out, czyli ja kupuję grę na płycie pudełkową i normalnie każdy użytkownik wchodzi na PlayStation Store i może sobie ściągnąć wersję właśnie Wolfenstein jak Blood, taką trial version i zagrać po prostu tam kawałek w demo, ale również ta sama wersja, jeżeli ja mu podam, powiedzmy koledze, ten Buddy Pass, czyli zaproszę go, ja hostuję jakby grę, tak, bo mam ją na płycie fizycznie odpaloną na konsoli, a on sobie ściągnie tą wersję, powiedzmy trial, ja mu podam ten kod Buddy Pass i on sobie tam go wklepie, to wtedy odblokowuje mu się jakby taka pełna gra i możemy wtedy grać razem w kopie. No to jest warunek taki, że tylko gramy po prostu razem. No, on nie może sobie tego jakby przechodzić, jeżeli ja nie gram z płyty, tylko musimy to razem grać. To jest na zasadzie tak było w A Way Out, że jedna osoba kupuje grę, a dwie osoby grają. Także naprawdę dobre rozwiązanie, bo jakby zmusili graczy do kupowania każdy swojej kopii, to na pewno by o wiele mniejszym to miało popularność. I tak nie jest za dobrze, ale no powiedzmy, że jest okej. Okay. Z tym zapraszaniem i z tym przechodzeniem razem. No i wtedy jeden gracz wybiera sobie Sophie, powiedzmy drugi Jessica, czy na odwrót. No te siostry się tak naprawdę tam różnią trochę. Jedna, powiedzmy, może iść bardziej w stealth, jakieś takie skradanie, a druga w takie bardziej walkę taką bezpośrednią. Jedna jest tam szatynką, druga blondynką. Także no takie rozwiązanie, powiedzmy. A jeżeli gramy oczywiście samemu można przejść solo tą kampanię, no to po prostu druga siostra jest sterowana przez konsolę, tak? I tam, no, bo niektóre akcje wymagają takiej, no, współpracy, kooperacji, gdzie musimy otworzyć drzwi, czy coś zrobić, także wspólnie, że jedna jest na przykład w drugim końcu sali i otwiera przyciskiem, jednocześnie musimy nacisnąć, czy jakieś takie różne kombinacje, tak? Znaczy taki trochę eksperyment moim zdaniem, no może to jeszcze jest ok, tylko że ta gra jest zaprojektowana jak jakiś, powiedzmy, nie wiem, RPG, bo są tak, są, przeciwnicy mają levele, mają jakieś, my mamy, progres się robi, my mamy levele, również mamy jakieś takie, powiedzmy, drzewko umiejętności, kupujemy jakieś perki, że na przykład więcej wytrzymałość, jakieś tam odrzucanie granatów, jakieś przebijanie pancerzy, no jest takie drzewko perków, to za zbierane doświadczenie to kupujemy, no i też bronie, które są, powiedzmy, w grze, to też mają swoje jakby trzy takie główne statystyki i tak jakby są, je rozbudowujemy przez skupowanie jakby części do nich przez upgrade konkretnych firm, że na przykład jedna firma się specjalizuje na przykład w takim bardziej na, upgrade'ujemy sobie tą naszą broń bardziej właśnie w kierunku, nie wiem, celności, albo możemy iść na przykład bardziej w siłę, tak, że gdzieś tam jakieś pociski przebijające, ale wtedy na przykład większy rozrzut jedno. I to zależy po prostu, jak sobie wydamy te nasze, powiedzmy, zarobione tam taką walutę, czy tam doświadczenie na te bronie. Czyli jest taka, każda broń ma swoje statystyki, ma swoje właśnie takie jakby osobne drzewko do rozwoju, tak? Czyli mamy tam krótką broń, czy tam z tumikiem, jakiś karabin, oczywiście jakiś tam shotgun, no to w miarę progresu gry też sobie tam to się, te bronie się odblokowują. No to takie rozwiązanie, powiedzmy, że jest okej, no tam, ale jeżeli sobie już tam zrobimy jakąś konkretną broń, tak naprawdę na maksem zapgradujemy, to naprawdę możemy nią już do końca jakby przejść całą grę. No i tak to wygląda. No a sama gra, no to oczywiście, no fabularnie, no to to jest kilkadziesiąt lat się dzieje akcja do przodu, jakby niż to, co się działo w New Colossus, no i Blaskowicz jakoś gdzieś tam zaginął bez śladu. I tak naprawdę, no, jest gdzieś tam niby przetrzymywany właśnie w Paryżu. Trzecia Rzesza opanowała Paryż i po prostu naszym głównym celem jest po prostu jakby skupiamy się tam właśnie na współpracy z tym paryskim ruchem oporu i po prostu uwolnienie, znalezienie jakby ojca, tak? Czyli córki szukają ojca. No tutaj jeszcze jest tutaj głównym takim złym, głównym naszym przeciwnikiem jest generał Lothar, właśnie tutaj jakiś niemiecki taki generał, który tam właśnie rządzi tym Paryżem, no i on po prostu się tam wścieka, bo tu córki Blaskowicza mu robią po prostu na jego terenie po prostu manianę, tak? I całe Rzesze po prostu. No ale tak naprawdę tak. Jeżeli to porównać z poprzednimi częściami, to wszystko zostało tak jakby na dalszy plan, to fabularne tło zrzucone, bo naprawdę mało jest w ogóle cutscenek. No trafiamy co prawda tam do ruchu oporu, tam jeszcze tym ruchem oporu steruje taka właśnie czarnoskóra dziewczyna, ona jest córką właśnie takiej jednej bohaterki z New Colossus, to też jest takie nawiązanie, że tam też była taka czarnoskóra, w New Colossus, tak, była na tej naszej łodzi podwodnej, tak, była taka postać z takim afro i to jest jej córka, także tu są córki Blaskowicza, tu jest tego, no to się tak właśnie to się, powiedzmy, wiąże. No i tak naprawdę ta cała baza ruchu oporu jest dosyć spora, to jest umiejscowione w jakichś jaskiniach. No i oprócz głównego tego wątku jakby fabularnego, to mamy jeszcze takie misje poboczne. Jest tam jakiś koleś, jakiś Rusek, gdzieś tam musimy jakieś coś mu na przykład załatwić, jakaś tam babka prowadzi jakiś bar, jakaś tam kantyna, no jest kilka takich postaci pobocznych, to jest coś takie na zasadzie, jak było właśnie w New Colossus, ta baza w łodzi podwodnej, to tutaj jest jakby oni siedzą w jaskini, tak? No i tak, powiedzmy szczerze, no to wyruszamy na tę misję, no na pewno co najbardziej boli, to tak trochę loadingi są moim zdaniem na pewno za długie. Gdzieś tam czasami te ulice tego Paryża, bardzo dużo jest backtrackingu, wracania na przykład. Są takie misje, że gdzieś tam fabularna misja, na przykład musimy coś wziąć z jakiegoś tam budynku, czy z jakiegoś tam szpitala, jakieś tam dokumenty. No dobra, idziemy tam, no wiadomo, wyruszamy na misję, loading, wychodzimy, bo to jest jakby z metra, tak? Tunelami metra się poruszamy. Wychodzimy w jakiejś części, ta mapa też jest też niedokładna, że czasami coś gdzieś nam pokazuje, a to się okazuje, że nie tym wejściem żeśmy wyszli, kolejny loading, żeby się wrócić. Ten Paryż jest podzielony na jakby takie, na takie strefy, na takie jakby dzielnice, tak? I sobie z mapy wybieramy taką jakby szybką podróż. Czasami odblokowujemy jakieś tam przejścia, ale ogólnie no najbardziej bolą to właśnie to czekanie, czy to jak zginiemy, czy właśnie gdzieś się przemieszczamy tym metrem, to najbardziej to doskwiera. No i właśnie tak jak mówiłem, no idziemy do jakiegoś, na przykład jakiegoś, nie wiem, jakieś kwatery gestapo gdzieś tam, jest oczywiście, są przeciwnicy, no robimy tam, zabijamy wszystkich, przedzieramy się, jakieś systemy obronne, bierzemy te dokumenty, które nam zlecono na misji, wracamy do tego ruchu oporu, a teraz on nam mówi, o dzięki, że nam to przyniosłeś, ale wiesz co, tam w tym budynku to jeszcze są jakieś takie rzeczy, żebyś tam przyniósł nam jakieś tam lekarstwo czy coś tam. I dosłownie to samo. I wracamy się znowu. Ta sama droga, ten sam loading, znowu to samo, żeby się dostać do kolejny raz do tego samego budynku. Przeciwnicy się, no to jest w tej części tak zrobione, że przeciwnicy się odradzają. To jest jak jakiś, powiedzmy, Dark Soulsach, czy jakiejś grze takiej, nie wiem, naprawdę. No, nie dość, że przeciwnicy mają swój pasek, jakby pokazujący level. To jeszcze się za każdym razem, gdzie wyjdziemy i wejdziemy do danej lokacji, to się respawnują. Także to jest na pewno takie, no, rozwiązanie, no, no to jest, żeby sobie nabić tam, nagrindować, ale tak, no, trochę mi się to nie podobało, że po raz kolejny, później to już czasami przebiegałem, żeby tylko się dostać gdzieś tam do budynku. No to na pewno i te misje nie są za bardzo ciekawe. No wiadomo, że tam nie będę spoilował, co tam na końcu, no że tam już się trochę zaczyna dziać, jeżeli chodzi o Blaskowicza i tak dalej, ale ogólnie to te misje są takie po prostu, no, durnowate, takie przynieś, wynieś. Te córki też się zachowują tak jak jakieś takie poszczelone pindy, takie jakby miały po 14 lat, powiedzmy, one się tak zachowują. Jakieś takie głupie żarty, takie głupie docinki, jakieś takie... No ciężko powiedzieć, w ogóle taki naprawdę luźny, taki bardzo luźny klimat. No tak trochę to jeszcze co tam wyróżnia, no jeszcze one korzystają z takich, jeżeli już trafiają do tego Paryża, no to na początek dostałem takie zaawansowane technologicznie, takie tak zwane pancerze wspomagane, to co miał tam Blaskowicz właśnie w Dniu Kolosu, gdzie po prostu jesteśmy w sali, w takim metalowym jakby, takiej metalowej zbroi, no to na przykład tam są różne też zastosowania tych pancerzy, możemy takim na przykład, możemy też siostrę, bo to jest, jak jest walka, no to na przykład siostra zostaje ranna, no to ona nas leczy, albo my ją, albo taką energię elektryczną możemy poradzić przeciwników, albo takie wzmocnienie, jakby taki dodatkowy perk, że taki okrzyk jakby bojowy, że wtedy my dostajemy jakby podwójne siły na chwilę, no są różne takie, czy też jeżeli gramy tą, z tym tą drogą taką na stealth, na skradanie, to mamy na przykład kamuflaż taki jak predator na chwilę, na przykład, żeby się gdzieś przedrzeć, jakieś takie specjalne namierzanie, czyli jesteśmy takim trochę, no, takim trochę, jakby taki trochę cyberpunk się wkrada w to, że tak w sumie ten pancerz wspomagany jest taki, no, daje nam dosyć takie, dosyć taką, no, pomaga nam w tej walce i w tym przechodzeniu. No ale mówię, są takie strefy, ten Paryż jest podzielony, to jest tak zwany, żeby się dostać do jakiejś tam dzielnicy, to jest tak zwany, nie wiem, brat 1, brat 2, brat 3 i na przykład jest wielka brama i tam na przykład stoi jakiś taki wielki nazistowski mech, który ma na przykład, tak to przeciwnicy mają numer, powiedzmy, nie, że mają level nad głową, a tutaj on ma na przykład czaszkę taką i po prostu, no to... No i wiadomo, że już nie mamy co startować, no bo jak koleś jest z czaszką, to tam po prostu jest przekozak, nie, na ten moment nie do pokonania, czyli musimy gdzieś tam pogrindować, tak? No ale ogólnie tak czasowo, no to już, no tak trzeba powiedzieć, że żeby tą fabułę skończyć i Ja skończyłem fabułę i powiedzmy 3/4 zadań pobocznych, oprócz tam, bo też jest dużo bardzo takich różnych znajdziek i tak dalej, no to mi tak zajęło, no tak trzeba powiedzieć, że do nawet pod 20 godzin, jakieś tam 15, może nawet, no nawet około 15 albo i więcej podejrzewam, bo naprawdę były momenty takie, że też się ginie, właśnie te loadingi. To wcale nie jest taka bardzo krótka gra. No może 20 to przesadzam, ale około 15 to na pewno mi to wszystko zajęło. Tak mówię, no tych scenek nie jest za dużo. I takich po prostu, no gdzieś tam jeszcze są alarmy, jakieś takie Niemcy włączają, po prostu wybiegają psy, jakiś tam jest jeszcze generał, jeżeli jest jakiś tam, że generała, jak na początku lepiej go zabić, jakiegoś tam przywódcę na danej mapie, bo wtedy oni jakoś tam bardziej są właśnie bojowi, zmotywowani, jest jeszcze trudniej. Także, no i tu przede wszystkim widać, tak mówię, no to robiło Machine Games, ale widać ten nie wiem dlaczego, ten widać to Arkane Studio, tak? No, moim zdaniem to ja się czułem momentami, jakbym grał w Dishonored. Po prostu te ulice, te kamienice, to po prostu, no, czasami jakieś skakanie po jakichś balkonach, gdzieś jakieś kamienice, jakieś widzimy, tak jak w Dishonored, czasami gdzie staliśmy na dole, a tam jakieś mieszkanie u góry, jakiś gzyms, jakiś balkon, jakieś otwarte okno i widać, że coś tam jest, jakieś mieszkanie. Tak jest nawet z takich dodatkowych rzeczy, no nawet tak z samej ciekawości, ale czasami droga do tego to jakieś takie dziwne. No w ogóle ja nie lubię w FPS-ach, no to skakanie, gdzieś chodzenie po jakichś wąskich kładkach, to jest takie, no, no Dishonored wiadomo, było innego typu grom, ale tam graliśmy skrytobójcą i w ogóle fabuła i tak dalej, tam to pasowało, ten cały design, a tutaj no to tak jest momentami średnio, czasami szukamy, o, stoi jakaś ciężarówka, no to wskakujemy tam na dach, żeby się szybciej dostać, gdzieś tam spadniemy, za chwilę zginęliśmy, loading. No ale no, tak mówię, no ten Paryż, no te kamienice, to wszystko ładnie chodzi, jeżeli chodzi, ładnie powiedzmy wygląda i tak dalej, no te takie, to dosyć podobne, jak już było też w New Colossus, nie, te ulice i tak dalej, no tam była co prawda Ameryka, a tutaj jest Paryż, ale mówię, te, no, no bardzo skojarzenia przychodzą na myśl o Dishonored, no ja się czułem momentami, jakbym grał w Dishonored, po prostu levele przeciwników, jakieś czajenie się, skradanie, te wysokie takie kamienice. Tak naprawdę, no to naprawdę to Arkane Studio, no nie wiem, czy oni poprosili o pomoc, czy jakoś tak była taka współpraca, ale no naprawdę momentami można się poczuć, jakbyśmy grali w ogóle nie Wolfensteina, tylko właśnie w Dishonored, jakąś kolejną część. No i to jest taki półotwarty świat, no te uliczki, no to niby są otwarte takie dzielnice, ale tak naprawdę to jest tam kilka ulic na krzyż, to ja miałem takie też wrażenie trochę jak z tego Deus Exa, Mankind Divided, tak ta Praga tam wyglądała, no to coś, co jest na takiej zasadzie po prostu, 3-4 ulice, czasami jest tam trochę więcej miejsca, jakieś kanały, jakieś dochodzą jeszcze tam jakieś katakumby takie pod miastem, jakieś tam ścieki, jakieś takie rzeczy, trochę w budynkach, jakieś jak już gdzieś tam wejdziemy do jakiegoś biura, później jakieś tam misja na sterowcu lecącym, czy te właśnie wchodzenie na te tytułowych braci, powiedzmy, czyli tak, to są takie duże budynki, takie jakby biurowce, takie wieże tak naprawdę, no to tam już jest naprawdę bardzo wysoko i tam gdzieś już trochę w pomieszczeniach jakieś takie, to tam już jest dosyć ciekawie, tak. No i też oczywiście dużo tych, mówię, znajdziek, no to też jest chyba największy plus, że to taki ten klimat takich Niemiec właśnie lat 80. w połączeniu właśnie z tą II wojną światową, czyli znajdujemy różnego rodzaju takie sekrety, jakieś kasety magnetofonowe z muzyką taką właśnie niemiecką, gdzie to możemy sobie odsłuchać fajne piosenki, takie właśnie jest, możemy całą piosenkę odsłuchać po niemiecku, a mamy teksty napisane, gra jest w polskiej wersji językowej, takiej właśnie kinowej, czyli wszystko, napisy i tak dalej jest po polsku, czy znajdujemy jakieś takie właśnie fajny jest motyw, okulary 3D, takie właśnie, takie z tych pierwszych starych, czyli ten takie niebiesko-czerwone szkiełko takie właśnie, że naprawdę jakbyśmy mieli te okulary, to wtedy wchodzimy do menu i możemy sobie jakby obejrzeć w menu taką daną znajdźkę, jakiś tam przedmiot i właśnie jak fizycznie zakładamy te okulary w domu, to rzeczywiście się robi ten efekt taki tych tych czerwono-niebieskich okularów takich papierowych, co były dawno temu. Jakieś takie skrzynie z lutem, jakieś takie dokumenty, no tych znajdziek naprawdę jest dosyć sporo, no i to jest takie, naprawdę to robi klimat, bo czy czytanie tych różnych opisów, jak tam
niemiaszki się tam wzajemnie o coś tam kłócą, czy oskarżają, czy jakieś takie różne podpowiedzi do sejfów. To jest tak właśnie jak też jak z Dishonored było, że gdzieś tam jest jakiś sejf, a gdzieś w pomieszczeniu obok jest, o, tam ukryłem kod, gdzieś jakaś notatka jest na przykład przywieszona, że ukryłem gdzieś kod tutaj, zobacz tego. No i to takie chwile gdzieś tam kminienia i gdzieś tam znajdujemy, tak? No i takie mówię, no takie naprawdę elementy RPGowe, że jest ten poziom doświadczenia, jakieś umiejętności pasywne, aktywne, musimy jakieś trochę kombinować z tymi, z daną postacią, jak tą daną naszą siostrę, w jakim kierunku ją popchnąć, z tymi perkami, no chociaż pod koniec to i tak mamy już praktycznie wszystko kupione z tego drzewka, czyli szybkostrzelność, jakieś tam zdrowie, no takie standardowe rzeczy, jakieś walenie właśnie z pięści, tak? Te takie różne rzeczy są takie, powiedzmy, w tym Wolfensteinie. No tak wizualnie, no to też jest no, to na tym samym silniku co New Colossus, tak. Fajna jest muzyka, tam mówię, te niemieckie klimaty takie lat 80., to na pewno robi te niemieckie piosenki, jakieś takie plakaty na ścianach, takie reklamy różnych takich rzeczy, na przykład jakaś tam reklama jakiegoś odkurzacza, takich sprzętów domowych, no bo wiadomo, że lata 80. to już takich jest bardziej pod nas, tak? Już ta technologia tak się właśnie przenika. Jakieś tam roboty w jakiejś restauracji obsługujące. No to jest taka alternatywna rzeczywistość po prostu, tak? Ale tak mówię, no graficznie, czy tam jakieś... Gra chyba działa w 30 klatkach. Tam nie było jakichś specjalnych dropów, jakichś takich rzeczy. Graficznie jest okej. Okay. No to jest poziom Wolfensteina po prostu New Colossus, no. Tylko mówię, najbardziej to ten najbardziej mi wadził po prostu ten backtracking. I te loadingi po prostu, tak. No i tak szczerze, to trochę czegoś innego się spodziewałem. No to wracanie do bazy, no takie te RPGowe motywy, te siostry, jak gramy sami, to ta druga siostra, czasami ta sztuczna inteligencja, tak nie do końca to wszystko dobrze działa. Ona gdzieś tam biega, niby nam pomaga w tej walce, ale tak to wszystko jest takie trochę czasami toporne. No ciekawe, no w kopie na pewno jest lepiej, bo chociaż możemy sobie pogadać przez headset. Jakoś tam na pewno jest może i łatwiej i tak dalej. No też są walki z bossami. No czasami gra też potrafi, naprawdę trzeba się namęczyć z niektórymi przeciwnikami, bo ich po prostu jest momentami aż za dużo ilościowo, tak? Także moim zdaniem, no tak podsumowując już, to z tych dwóch Wolfensteinów, które dzisiaj omawiam, to raczej bardziej jak dla mnie bawiłem się lepiej chyba przy tym VR-owym cyberpilocie, niż przy tym Youngblood. To taki jakiś eksperyment, coś chcieli wykminić, ale tak nie do końca jednak. Moim zdaniem powinno. Oczywiście to taki spin-off, tak? No, to nie jest pełnoprawna trzecia część, jakby, tylko na pewno trzecią część dostaniemy już chyba raczej na nową generację, mi się wydaje, nowego Wolfa. A tutaj po prostu taki, no, tak samo jak był ten dodatek, ten do New Order były Old Blood dodatek, i moim zdaniem tamten dodatek był, mimo tego, że to był tylko dodatek, to był lepszy niż ten Young Blood. No to jest takie, no, te siostry, ten humor, to nie do końca mi wszystko pasowało. Ja wolę mieć taką grę naprawdę fabularną, normalną, a tutaj poszli w jakiś taki eksperyment z RPG-iem, z jakimiś levelami, z jakąś rozbudową. To nie do końca zagrało. Ta fabuła to tylko jest taka przykrywka, tak naprawdę, do jakiegoś takiego głupiego grindu. Co prawda, tam pod koniec się tam wyjaśnia to i tamto, no to bez spoilerów, ale tak mówię, no taki moim zdaniem coś wymyślili. Gra oczywiście też w niższej cenie, to może to też dosyć na plus, bo to na premierę tutaj kosztowało chyba 30 funtów w Polsce około 150 zł. To jeszcze można powiedzmy na to przymknąć oko. Na Metacritic gra też dostała, od graczy też została dosyć zjechana. Na wersja na PS4 63 na żółto, wersja na Xboxa One 69, ale tu mówimy chyba też o wersjach na te najmocniejsze konsole, tak? Pro i X. Także, no, także moim zdaniem średnio taki nieudany dosyć eksperyment. I mówię, tak, z tych dwóch gier, jeżeli macie VR-a, to bardziej chyba bym polecał Cyberpilot niż tego Youngblooda. No, Youngblooda po prostu jak zacząłem, to już przeszedłem, ale ta gra jak dla mnie powinna być, nie wiem, o połowę krótsza, już pod koniec to już taka męczarnia była dosyć, taka już po prostu, no już mówię, skończę, no bo zacząłem, no to ja po prostu kończę gry, nie lubię tak zostawiać, nawet jak mi coś tam nie podejdzie, to wolę już to skończyć i mieć odhaczone. Także, no jest okej, okay. Za tą cenę, teraz jeszcze w niższej cenie, gdzieś tam używka na promocji, można spróbować, tym bardziej tam, jeżeli macie z kimś zagrać w tym kopie, ale mówię, ten eksperyment taki, nie do końca mi to po prostu zagrało. Także tak średnio, średnio mi się to podobało i raczej tak polecam, ale mówię, to nie jest na pewno gra jakiejś pierwszej potrzeby, tak? Jeżeli byliście fanami Wolfensteina New Order czy New Colossus, to tutaj jest tak zupełnie inaczej, moim zdaniem. No wiadomo, fajnie się strzela, mechanika strzelania, no bo to też Bethesda, tak? I tak dalej. Nie, ta mechanika, można powiedzieć, strzelania jest taka trochę jak z Duma, że jest okej, okay, nie? Ale te bronie, to wszystko takie jest, moim zdaniem, no takie trochę przekombinowane. Coś chcieli, chyba zobaczą, że to za bardzo im nie wyszło, gra też się tak chyba średnio sprzedała, także moim zdaniem to taki dosyć nieudany eksperyment i tak jak mówiłem, raczej polecam Cyberpilot Wolfensteina niż tego Youngblood. Także to by było na tyle, krótszy odcinek, godzinka tutaj nam wyszła, także zapraszam na YouTube'a, na unboxingi, na zobaczenie filmiku z Gamescomu jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym padlogu. Na razie, cześć.